to o karnawale chcemy dzisiaj opowiadać, mówić i włączamy też Państwa do rozmowy. 68 324 22 55. Być może są Państwo teraz przed balem. Plugowa linia 801 327 462. Właśnie. Karnawał to czas balów, przebierańców, maskarad, imprez towarzyskich. Tradycja karnawału wywodzi się z Włoch, gdzie została zainicjowana w X wieku. Słowo karnawał również wywodzi się z języka włoskiego, gdzie karnewale oznacza żegnaj mięso, a to okres w roku, który poprzedza czas Wielkiego Postu, będącego przygotowaniem do Wielkanocy. Oczywiście nie sama będę z Państwem rozmawiać, ale przede wszystkim mam nadzieję, że będą Państwo rozmawiać z naszym gościem. Tatiana Rongińska, profesor Tatiana Rongińska, psycholog. Witam serdecznie Pani Profesor.
Witam, dobry wieczór.
Karnawał karnawałem, a czy powiedziałam, że do 25 lutego będzie trwał karnawał? Nie powiedziałam, to mówię. Od 6 stycznia do 25 lutego wypada 7 weekendów. Dosyć długi jest w tym roku karnawał. Czas na zabawy, innym słowem. No właśnie, jak to z tymi zabawami? Trochę o zabawach dzisiaj porozmawiamy. Zupełnie inny
temat niż zazwyczaj. Tak.
A dlaczego nie? Bawmy się.
Bawmy się. Tak.
Ale to tak nie wszystkim łatwo przychodzi.
Tak. Zabawa.
Zabawa.
Zabawa. Zabawa. Co to jest zabawa, tak?
No niby wiemy, co to jest zabawa.
No niby wiemy, tak? Ale dlaczego ludzie potrafią się bawić? Dlaczego ona jest ważna? Co nam daje? Co nam daje zabawa? Bo jeżeli my ją będziemy porównywać z jakimiś innymi formami naszej aktywności, bo to jest forma aktywności człowieka. Człowiek bawi się, jest czynny, jest aktywny. Ale oprócz tego, co jeszcze człowiek robi? Się uczy.
Pracuje,
tak? I się bawi. Praktycznie są te w życiu naszym, życiu trzy takie podstawowe formy aktywności. Uczymy się najpierw, potem pracujemy i jednocześnie lub po nauce, po pracy bawimy się. Czyli jest to ważne, coś wpisanego do działania ludzkiego, do zachowań ludzkich. Ale też inna forma, ona nie jest taka jak forma na przykład pracy. Pracy nie bawimy się, w pracy pracujemy.
Przynajmniej tak powinno być.
No tak, przynajmniej powinno być, tak? Tak przyjmijmy, że tak powinno być. Chociaż...
Że w pracy pracujemy.
Tak, chociaż... Pewne rodzaje pracy, na przykład pracę artystyczną, ona też jest formą zabawy, tak?
Właśnie, mają szczęście.
Kiedy aktor występuje przed nami na scenie, to dla niego to też jest forma zabawy, ale też jednocześnie jest pracą. Więc czym ona się różni? Co my takiego możemy wyróżnić w zabawie i dlaczego ona... jest jak gdyby wpisane do życia ludzkiego. Moim zdaniem zabawa się różni od wszystkich pozostałych form tym, że nie ma narzuconych reguł. Sztywnych strategii, algorytmów, reguł. Zabawa to jest swobodna forma aktywności, gdzie człowiek może wyrazić siebie najlepiej, bawiąc się. I ona jest nam potrzebna. Ona jest nam potrzebna, żeby pokazać swoje wnętrze, które może być ukryte w trakcie innej aktywności, kiedy człowiek pracuje lub się uczy. Czyli zabawa to jest wyrażenie, moim zdaniem, wyrażenie siebie samego. To, co jest w środku. I podczas zabawy człowiek może jak gdyby wyrzucić siebie.
Uwalnia te emocje.
Tak, właśnie. Uwolnić te emocje, wykazać. To jest taka ekspresja, wyrażenie na zewnątrz swojego własnego ja. I ona jest potrzebna. Ona jest potrzebna dla tego ja, dla tego właśnie tego indywidualnego, niepowtarzalnego ja. I w zabawie to ja się wyraża. Mocniej niż w innych formach aktywności, mocniej niż w pracy, mocniej niż w nauce. W zabawie widzimy jak gdyby to prawdziwe, często ukryte pod tymi normami, regułami, prawdziwe ja człowieka. A ja potrzebuję wolności, potrzebuje swobody postępowania. Dlatego w zabawie nie ma reguł, w zabawie nie ma tych narzuconych norm, schematów, tak należy postępować od do, tak. Czyli w zabawie człowiek może przybierać różne różne formy, sprawdzać nowe formy. No można też spojrzeć na to trochę inaczej i powiedzieć, że w zabawie człowiek przymierza jak gdyby nowe role, które jeszcze nie zdążył albo nie...
odegrać.
Tak, odegrać.
A może to złe słowo odegrać, bo właśnie wtedy myślę, że w zabawie to się niczego nie odgrywa. Wręcz przeciwnie, że no, nie wiem, co nauka na ten temat.
Są ja bardzo tak zbliżone do siebie.
Ale też pomyślałam sobie, że no właśnie, bo tak często jesteśmy w pracy czy w szkole, w takich, no, gdziekolwiek pracujemy, być może, może się mylę, że w takich trochę gorsetach tacy.
Tak, i odgrywamy pewne role.
Pewne maski też nakładamy, prawda? I czasami właśnie bawiąc się z ludźmi widzimy, że a może powiem tak, że czasami nie poznajemy danych osób, prawda? Bo wydaje nam się, że właśnie ktoś taki poważny, stateczny, raptem na imprezie jakiejś towarzyskiej okazuje się duszą towarzystwa wręcz. Tak. Zabawowym właśnie takim.
Tak, w tej człowiekiem. Zabawie. Nie, tak. Bo gra i zabawa niby są zbliżone do siebie, dwie rzeczy, ale się różnią. Gra, ona przebiega według pewnych reguł. Gra zawsze ma reguły. No wszystkie gry na przykład komputerowe według pewnych reguł, według pewnych algorytmów. Natomiast zabawa tym się różni od gry, że tam nie ma tych reguł. Tam jest swobodne operowanie jak gdyby samym sobą, swoim własnym ja, wykazanie własnego ja, bez narzuconych schematów. To jest ważne. Zabawa jest formą aktywności pozbawionej narzuconych z góry schematów. I w tym momencie człowiek ujawnia się jakiejś nawet innej strony, o którym nie podejrzewaliśmy go przed chwilą. I nagle widzimy go zupełnie innego, bo on się bawi. On odrzucił, on jak gdyby od siebie te wszystkie narzucone przedtem normy i zaczyna być inny.
Czasami wydaje mi się, że ludzie sami siebie nie podejrzewają, że mogą się właśnie w taki sposób też odkryć, czy takimi emocjami się kierują. No dobrze, ale też, no właśnie, zabawa to też brak kontroli pewnej, tak? Bo bawiąc się, no, to się nie kontrolujemy.
Tu nie jak gdyby, może nie łączmy zabawy i kontroli, bo tutaj od razu by powstawała sprzeczność. Kontrola jest tam, gdzie są normy, gdzie są schematy. Tam musi być kontrola. Kontrolujemy swoje zachowanie w sytuacjach, które wymagają tej kontroli. W zabawie człowiek sam sobie ustala granice. To jest jego własne, wewnętrzne sterowanie. On steruje sam sobą. Jak gdyby dystansuje się wobec tych norm zewnętrznie narzuconych. Czyli ona zawsze będzie kontrola.
No właśnie, bo to chciałam powiedzieć, że to by znaczyło, że w takiej zabawie w ogóle nie ma granic?
Granice ustala człowiek. W zabawie granice ustala człowiek. Sam sobie ustala granice, do czego może się, ale jak daleko może się posunąć,
no
w tej
właśnie,
zabawie.
Ale może też przekroczyć tę granicę.
No i wtedy to jest z punktu widzenia innej osoby. Wtedy jak gdyby zaczynamy mówić o czymś innym, o zachowaniu przekraczającym granicy, nawet podczas zabawy, zachowanie, które może uderzyć w godność innego człowieka, tak? Można żartować, ale te żarty, to jest też forma zabawowa, ale żarty mogą przybrać formę uderzającą w godność innego człowieka i tutaj zostanie przekroczona ta kontrola. Czyli człowiek sam jest decydentem w tym momencie, na ile on może się, jak daleko on może się podsunąć, nawet w zabawie.
To pomyślałam teraz o czymś takim, że po prostu trzeba być dojrzałym.
Jest coś takiego z całą pewnością.
Jak dojrzałość, prawda?
Ja, z całą pewnością. To zależy też od tego, co my będziemy rozumieć pod tym dojrzałym. Dojrzałym to znaczy, że siebie kontrolującym. Dojrzałym to
wiem,
znaczy,
kiedy,
że...
w tym momencie, co można, czego nie można.
Tak, a odbierającym też reakcje.
Empatycznym.
Tak, empatyczny i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo szerokie takie pojęcie dojrzałości, na co człowiek może sobie pozwolić. Ale w zabawie ujawnia się więcej niż poza.
Ale nie wszyscy potrafią właśnie tak
Tak się bawić.
No właśnie, tak na całego, tak, gdzie on...
To znaczy, że są normy. Są mocno, mocno...
Dlaczego jedni właśnie potrafią się świetnie bawić, wesoło, a inni, no nie do końca.
To jest dużo przyczyn. Przyczyny, które tkwią oczywiście w całej historii człowieka, życie jego, w jego wychowaniu, w tym, jak był prowadzony jako małe dziecko, na ile te normy zewnętrzne były ważne i podkreślenie tych norm, jak gdyby przestrzeganie tych norm było jednym z najważniejszych zadań w wychowaniu na przykład. I wtedy człowiek rzeczywiście staje się uzależniony od tych norm, od tego, co wolno, czego nie wolno. I jego autentyczność, słowo ja bym tutaj użyłam pojęcie autentyczność, czyli taki, jak on jest w środku, jak jest jego własne ja, ona może zostać zaburzona. Jego zachowanie będzie zawsze zachowaniem dopasowanym.
Czyli taki stłamszony, tak?
Dopasowanym, tak. Ale dopasować się do norm, tutaj wolno, tak wolno, a tak nie wolno, czyli zależy
kwestia
od tego,
wychowania.
Tak, jak był wychowany. Czy to wychowanie było takie wychowanie sztywne, rygorystyczne, gdzie norma była takim jednym z podstawowych takich wymiarów tego wychowania. Normatywna osobowość wtedy powstaje na tym, na tle takiego wychowania, gdzie jeżeli będziemy operować tymi pojęciami na przykład psychoanalitycznymi, a tam jest pojęcie superego, czyli instancja kontrolująca, to ona jest bardzo silna, mocna, która jak gdyby zbiór tych wszystkich norm, a normy to są ograniczenia. Zawsze. Czym jest norma? Norma to jest od do, czyli granicy, to, na które człowiek może sobie pozwolić. I jeżeli to są bardzo sztywne normy, to człowiek jest wychowany dziecko w takim normatywnym stylu wychowawczym, to ona zawsze będzie się starała przestrzegać tych norm, nie przekraczając tutaj normy zachowania.
A czy w dorosłym życiu można sobie jakoś z tym poradzić?
Można próbować i takie próby można często zauważyć, chociażby takie znane zjawisko jako opór. Opór dziecka, opór dorosłej osoby, opór młodego człowieka, kiedy człowiek próbuje wyjść poza te normy. Próbuje wyjść, bo dlaczego próbuje? Bo wewnętrzne ja, swoje własne ja, jak gdyby wymaga od niego innego zachowania. On się dusi, tak, w tym mundurku, on próbuje z tego wyjść i może też przekroczyć te normy, które były narzucone. Czyli takie próby można zauważyć. I właśnie w zabawie najłatwiej to zrobić, bo zabawa nie ma w sobie tych wewnętrznych norm.
No ale dobrze, a można się też wygłupić?
Można, czemu nie? To też jest żartować, wygłupiać się, żartować, tym nie ma nic złego. Jeżeli nie uderzymy w innego człowieka, znowu już powtarzam. Jeżeli ten nasz żart, ten nasz
głupstwo... Nie bawimy się kosztem czyimś.
Tak, nie uderzy w godność innego człowieka, dlaczego nie? Można. Można sobie pozwolić i zabawa daje taką możliwość. Bo w tym momencie, jak gdyby rzucamy podczas tej zabawy te takie sztywne mundurki, tych norm normatywnych i próbujemy zachowywać się tak, jak od nas oczekuje nasze to ja. Ja muszę się bawić, ja muszę znaleźć sobie takie wyjście poza ramy sztywnie narzucone przez kogoś, przez otoczenie, przez grupy, przez społeczeństwo, bo ona wymaga ujście, ta energia własnego ja, ona wymaga takiego ujścia i to ujście można łatwo znaleźć w czasie zabawy. Dlatego ten karnawał też trwa od do, a potem znowu zaczyna się
praca,
zaczyna się normatywne życie, uporządkowane. Ale w tym okresie można pozwolić sobie na nawet różne głupstwa, na zabawy.
Przebieranki różne?
Tak.
No właśnie, karnawał świętowany jest na całym świecie, a najsłynniejsze obchody odbywają się w Wenecji, gdzie od wieków właśnie odbywa się tradycyjny bal maskowy. Drugim miejscem, które w okresie karnawału ściąga turystów z całego świata, jest Rio de Janeiro w Brazylii, oczywiście, prawda? Właśnie Może pytanie do Państwa, czy w 2020 roku odbywają się w Polsce jeszcze właśnie takie bale karnawałowe, tematyczne jakieś bale, bale przebierańców, właśnie jakieś takie maskowe. Jak pani profesor sądzi?
Ja myślę, że zawsze będą się odbywać.
Wrażenie, że kiedyś więcej się tego takich, właśnie w czasie karnawału takich imprez właśnie odbywało. A może się mylę?
Może nam się wydaje, może jest tak samo, jak było kiedyś. Ten 2020 rok niczym się nie różni, chociaż mówię, że to jest wyjątkowy rok.
Tak?
Ten, w którym my jesteśmy w
każdy
tym roku.
Wyjątkowy, nie
ale właśnie. Ten jest szczególnie wyjątkowy, bo mówi się o tym, że to jest rok absolutnej, bezwzględnej harmonii. Bo no to jest rok, który wygląda 2020. Nie będzie więcej aż do 3.0, takiego samego roku.
No to cieszmy się tym bardziej.
Cieszmy się z tego, co mam.
Bo też często o tym rozmawiamy, że najważniejszy to jest też ten złoty środek, prawda? Ta harmonia taka wewnątrz. No ale w karnawale to możemy sobie pozwolić na wyskoki, tak? Właśnie takiej zabawy. 801 327 462 albo 68 324 22 50 5. No właśnie, być może Państwo byli, być może się szykują na taki bal. No jaki jest właśnie Państwa stosunek do tego rodzaju imprez? Poza tym rozmawiamy z panią profesor. No czekamy. Bawią się Państwo, może Państwo nie słyszą. Bawią się 68 324 22 55 albo 801 327 462. Może Państwo myślą, że dorosłym to nie wypada? Wypada? Nie wypada?
Nie wypada się bawić.
Bawić.
Nie wypada. Znowuż normy. Wracamy do tego samego, o czym była mowa przed chwilą. Czy istnieją jakieś normy, które nam zakazują, które nam narzucają pewne zachowania, ograniczają nas.
A może boimy się ocen też? Ocen może się boimy. Czyjś
no tak, opinii. Tak. Norma, ona jest związana z oceną. Jeżeli jest norma, jest i ocena, tak? Że istnieje norma, tak musisz się zachowywać. A więc jest ocena, czy ty zachowujesz się według, zgodnie z tą normą. Tak? Ocena i norma to są rzeczy związane ze sobą i rzeczy, które mają, nie wspólnego z zabawą, ale nie są związane z zabawą. W zabawie, tak jak mówię, nie ma tych sztywnych norm. I ona tym się różni. W zabawie ujawnia się ja człowieka, jego prawdziwe ja, które jest maskowane poza zabawą. A w zabawie my go widzimy. I ona jest potrzebna. I dlatego zabawa jest w naszym rozwoju, jest ważnym elementem naszego rozwoju. Gdyby człowiek nie potrafił się bawić, to byłaby taka masa jednakowych, unormowanych ludzi. Każdy by powtarzał to, co było mu narzucone przez starsze osoby, rodziców. Czyli dziecko by powtarzało słowo w słowo zachowanie swojego rodzica. A tak nie jest. Każdy jest inny. I w tej inności jest zakotwiczona ta zabawa. Ona z tym się wiąże. Z tą niepowtarzalnością każdego. Żeby było, powstawało, ja muszę człowiek potrafić wyjść poza normy i być zdolnym do swobodnego takiego zachowania, czyli do tej zabawy. W chwili, kiedy umiera w nas dziecko, przychodzi starość, powiedział jeden z pedagogów. Mi się podoba to wyrażenie bardzo. Czyli człowiek przestał być zdolny do takiego swobodnej ekspresji siebie samego, wyrażania swoich uczuć. Czyli zanika ta swoboda operowania światem, życiami, sobą. I co przychodzi? Przychodzi tak jak ten człowiek powiedział, coś smutnego, które on nazwał starość, ale starość też może być i nie smutna. I człowiek w starszym wieku może być tak samo zdolny do zabawy, a może nawet jeszcze bardziej niż młody. przygody, czyli ten potencjał, czyli te zasoby zabawowe, czyli umiejętność się bawić, umiejętność się cieszyć życie, cieszyć się chwilą, jest zakotwiczona w tych zasobach ludzkich. Każdy ma to w innym, oczywiście w innych granicach, inne granice tych zasobów, ale każdy to ma.
A właśnie dzisiaj w jednym z programów widziałam krótki taki reportaż o stuletnim panu, no, krytyk bodajże teatralny, bo ja włączyłam się tam. Trwał ten reportaż. No właśnie, oblegany przez dzisiejsze aktorki, jeszcze liczące się te panie aktorki ze zdaniem wspomnianego pana. Pan ubrany w niebieską koszulkę, różową kamizelkę, na wyjściu prochowiec, żółty szaliczek, sprawny umysłowo 100 lat. Także ma w sobie to coś.
Te poklady, te zasoby.
Bo jak się mówi, że właśnie, żeby nie zagubić w sobie tego dziecka, to niektórzy tak podejrzanie patrzą na to. O co tu chodzi? Żeby nie zagubić w sobie tego dziecka. Czyli tej właśnie takiej wyzwolonej ekspresji, tak?
Wyzwolonej ekspresji, emocji. Takiego świeżego spojrzenia na świat, to co mają
ciekawości.
Dzieci w sobie, ciekawości świata. Wielki Leonardo da Vinci kiedyś opracował takie zasady kreatywności ludzkiej, tak, no on był bardzo kreatywną osobą i on napisał kilka takich zasad, które według niego są ważnymi w ogóle w rozwoju, w twórczym rozwoju człowieka. I tam jest taka cecha, którą on nazwał ciekawością, curiosità, czyli po włosku. On pisał o tym, że jeżeli zachowana jest ta zdolność i w starszych, i nie tylko w dziecięcym wieku, ale u osób starszych, ciekawość świata.
Wrócimy do Leonardo da Vinci. Proszę nałożyć słuchawki, mamy telefon. Jeżeli nie słychać, to proszę podkręcić. Tu zwracam się do naszego gościa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Beata.
Dobry witamy. Wieczór.
Ja chciałam powiedzieć, że przypomniałam sobie takie bale z czasów szkolnych, szkoły podstawowej dokładnie. I takie zabawy różnego rodzaju. O, teraz już niestety nie, to już nie dla mnie. Zdecydowanie nie dla mnie. Ale takie wspomnienia właśnie tamtych czasów szkolnych, gdzie ja byłam dzieckiem lata 80., no 70 lat 80., gdzie nie było takiego wyróżniania się na przykład. Nie było obśmiewania się, że ktoś lepiej tańczy, ktoś gorzej. Każdy tańczył tak, jak umiał. Bawiliśmy się wspólnie i teraz właśnie tak moja mama bardzo dużo uczestniczyła w przygotowaniach, ale również w zabawach. I tak sobie wszystko przypomniałam, wróciły te wspomnienia tamtych dawnych czasów dobrych.
Dziękujemy bardzo pani Beato.
Dziękuję.
A no właśnie, przypomnę numer telefonu 68 324 22 55 albo 801 327 462. A no właśnie, tutaj wyszło trochę w tej wypowiedzi pani Beaty, że jednak się boimy ocen.
Pani Beata przed chwilą powiedziała ważną rzecz, że ona przypomina sobie ciepło tamte czasy, gdzie nikt nikogo nie wyśmiewał, że ktoś tańczy gorzej, ktoś lepiej. I to jest właśnie to, o czym mówimy. W zabawie nie ma oceny, nie ma tych norm. Każdy bawi się tak,
pani
jak
profesor,
potrafię.
To może tak powinno być, ale
to nie jest nauka, to nie jest praca, to nie jest związane z kontrolowaniem i ocenianiem. Jeżeli my w sobie zachowujemy tą zdolność zabawową, zdolność do bawienia się, do swobodnego wyrażania siebie samego, to jest bardzo ważne.
To powinno tak być, jak pani profesor mówi, ale czy tak jest w
ale
życiu?
Tak nie jest
czy
w życiu,
ludzie się nawzajem nie oceniają?
Nasze życie dorosłe, życie społeczne jest życiem, jakby nie mówić, normatywnym.
Przepraszam, że sobie tak pozwolę, ale na przykład jakby panią profesor ktoś widział w trakcie zabawy, powiedział, no zobacz jak ta profesor, albo no zobacz jak ta redaktorka i tak dalej, prawda? No, no Ludzie są.
Dochodzi mi. Ocena nam towarzyszy. Niestety, ocena nam zawsze towarzyszy.
I może właśnie stąd ten obawa.
Ale to jest ta furtka. To jest ten teren, na którym człowiek może na chwilę zapomnieć o tych ocenach. I może być tym sobą, tak? Sobą, który tam jest w środku.
No dobrze, ale jednocześnie naraża się na jakieś tam oceny i opinie.
No, to będzie zawsze. To będzie zawsze i nigdy nie unikniemy tej oceny. Zawsze
będą. A nie daj Boże jeszcze wrzucony do sieci.
Tak, ale, no właśnie, ale dlatego, żeby się bawić, też jest potrzebna odwaga, jakby tam nie mówić.
No właśnie.
Odwaga takiego swobodnego wyrażania siebie samego. Na ile człowiek potrafi swobodnie się wyrazić. Co na przykład w naszych różnych treningach psychologicznych się dzieje, w warsztatach, treningach. Właśnie zaczyna się od tego, że tych uczestników próbują scalić w jedną grupę i dać im możliwość wyrazić siebie, otwarcie rozmawiać. Grupy wsparcia na tym polegają. To też formy zabawy, gdzie człowiek ma możliwość wyrazić siebie bez obawy, że zostanie za chwilę oceniony. Uczymy się przez zabawę. Byłoby fajnie, gdyby cała nasza nauka miała kształt zabawowy. Takich też w pedagogice jest pełno takich koncepcji, które mówią o tym, że nauka powinna być szkolna nauka, tam w przedszkolu, w szkole i nawet na studiach, gdzieś związana z formą aktywności zabawowej. Ale często to są tylko postulaty. Maria Montessori, Rudolf Steiner. Dużo jest takich nazwisk u pedagogów związanych właśnie z tym, z tą formą swobodnego operowania światem i sobą.
Ale też w tego rodzaju zabawie, no to właśnie chodzi też o to, że rozluźniamy, tak, swoje mięśnie, ciało, umysł.
O właśnie, wracając do Leonarda da Vinci, wrócę do
tak
niego.
Jest.
A więc ta kuriozita, ta ciekawość, on mówił, że to człowiek w sobie musi pielęgnować, nie zapomnieć o tym, że w życiu jest bardzo dużo rzeczy, które ja jeszcze nie poznałam i mogę poznać. I są jeszcze dla mnie jakieś tereny zamknięte, na które można wejść. Żeby ta ciekawość świata towarzyszyła ludziom przez całokształt ich życia. To jest jedna jego zasada.
Ciekawość.
Ciekawość świata. Jeszcze inna zasada, która wiąże się właśnie z rozwojem, gdzie Leonardo mówi o tym, że w twórczym działaniu ważnym jest ćwiczyć. Ćwiczyć wszystkie swoje możliwości. Manualne, wzrokowe, czyli ćwiczyć wszystkie organy zmysłowe. Nie dać im jak gdyby
zgnośnieć.
Tak. I to jest to ćwiczenie sensoryczne poprzez dotykanie, poprzez, nie wiem, robienie czegoś. W czasie gotowania ćwiczymy też. W czasie gotowania próbujemy, węch ćwiczymy też, smak i tak dalej. Dużo jest czynności, w których człowiek może ćwiczyć te swoje 5 organów zmysłowych. Leonardo wychodził z tego, że to stanowi podstawy naszego działania, naszego zachowania. Informacje docierają do nas przez te organy zmysłowe, słuch, wzrok i tak dalej, dotyk. I to trzeba też ćwiczyć. Tak jak na przykład w przypadku różnych chorób, rekonwalescencji, rewalidacji, poprzez ćwiczenie różne, sensoryczne, motoryczne, człowiek wraca do sprawności. A jeżeli mówimy o ludziach zdrowych, to są ćwiczenia sensoryczne, motoryczne, według Leonarda, są bardzo ważne, żeby utrzymać ten twórczy potencjał, bo on o tym mówił. I chęć jeszcze mówił o takiej ciekawej rzeczy, którą on nazywał, w ogóle to trudne jest tłumaczenie, jego zasada nazywa się tak, jak technika, którą malował Leonardo da Vinci, ona się nazywa sfumata, czyli widzenie przez taką mgłę. Na wszystkich jego obrazach ta słynna Mona Liza, tam też nie ma taką twarzą w twarz. Tam jest jak gdyby troszeczkę zamglony ten obraz.
Tej ostrości takiej.
Tak. I on mówił o tym, że człowiek w swoim życiu dużo дуже речі не розумі одразу, не віді одразу, бо речі мусі явім через певну таку гілку, доходзення до тих, до тих істоти тих речі, до їх правдивої натури, теж є певним чвіченням. Чили, а виражаючи в тим, що чоловік познає укриті зв'язки між різними речами. Укриті зв'язки, наприклад, якщо ми тут припомнімо собі як такі ілюстрації того познавання різного роду присонди, традиції, переказувані через культури, через народ, коли, не вім, з чим є зв'язане прийще весни, що вказує, якщо в барбурці буде мокро, то буде то, а то. То є відкривання речі укритих, так? В таких різних ритуальних постępуваннях. І то Леонардо називав одним з дуже важливих засад чвічення. Спробувати полончить то, що на перший рут ока видаєще не є сполончене. А потім, наприклад, робимо в психології креативності, робимо різне чвічення на креативність. І власне тим том засадом Леонардо посугуємо, ще коли пробуємо чоловіка, попросимо чоловіка, з яким працюємо, щоб він нам викрив якнайшибче всі лончонці, такі огнізка м'єнзи, не вім, щось там, шафа і порцелана. І нехай він спробує нам два поєнча полончити зі собом через укриті сенси. І одналіження тих укритих зв'язків, укритих сенсів ведуть до Вінчі є дуже важливим чвіченням творчого потенціалу. Чили потенціал забавовий чоловіка. Творчий, креативний,
забавовий. Постає щось нового.
Так, постає щось нового. Але цікавість він завжди підкреслював єднак як найважніше, бо він сам через життя був, ціле життя був дуже цікавий, святий, чонглі відкрив якісь нові сторони в тій речовістості. Чили, а цікавість? Цікавість – то є саха дєцька.
Так. З часом гдєш
губіме. А він варто в собі заховати то дєцька, пілінгнувати то дєцька, щоб вона не, гдєсь там не зникла в часі нашого життя і розвою.
Ale tutaj słyszę też, że mówi pani profesor o pewnym wysiłku, że to wszystko wymaga pewnego umysłowego wysiłku, intelektualnego wysiłku.
Tak, tylko ten wysiłek może być albo taki obowiązkowy w postaci zadania narzuconego, a jeśli mówimy o zabawie, jeżeli postaramy się tak ułożyć своє життя, уложить свій день, план своїх діалень, щоб то нам справляло приємність. Забава в'яжеться з приємністю. Забава керує ще засадом приємності, а не обов'язку. І втеди то, що приємне, робимо з великою хенчу і не бачимо, як час нам уплива, і скоро відкриваємо в собі нові поклади енергії. Можемо ще бавити довго, дуже, ніж працювати. Жаліба, забава нам справить приємність. Деби нам праця справила цілий час приємність, то теж можна було працювати в нескінченість. І до того теж можна довжити.
Але ж так мають. Пані професор, але мовляв забава, забава, так. Забава, забава, цілий час то вживаємо цього слова. Co pani pod tym słowem ukrywa? Zabawa. No, zabawa może być różna. A myśli pani o czym? O jakiej formie? O jakich formach?
Zabawa dla mnie, tak jak już powiedziałam, zabawa dla mnie to jest jedna z form aktywności.
Dobrze, no ale co to? Nie wiem.
Rodzaje zabawy.
Tak, o właśnie. Rodzaje zabawy.
Zabawa może być i tańcem, ale zabawa, tak jak przed chwilą powiedziałam, może być gotowaniem. Proces gotowania też może być procesem zabawowym, kiedy wymyślimy nowe jakieś tam danie i będziemy eksperymentować z tą ciekawością, так, постępować, то вона теж для нас. Чи практичні форми забави може, кожна форма активності чоловіка може мати аспект забавовий.
Не знаю, хто там співав. Бавимося життям, життя нами бавиться, так?
Ну, можна і так, якщо бавимо ще, або бавимо ще в життю. Може, не ти лежить, чим бавимо ще в життю, чи відбираємо життя як певну забаву. Ну, можна і так до того подати.
Я кажу, що не присаді.
Так.
Да, тутай теж хіба... No, ta granica mimo wszystko jest taka dosyć płynna.
Dosyć płynna i ważne też jest, a co będzie efektem tego bawienia się. To już jest jak gdyby inna strona, przechodzimy na to, co ona daje zabawę. I tak jak i ta różnica między tym, co powiedziałam, zabawa i gra. Gra się kończy albo wygraną, albo przegraną. To jest zasada gry. Każdej. A zabawa... Nie ma takiego podziału. W zabawie się bawisz. I niekoniecznie ona musi ci przynieść jakąś wymierną korzyść w postaci czego. Korzyścią zabawy jest przyjemność.
Radość.
Radość. Emocje pozytywne, poczucie, nie wiem, zadowolenie, poczucie spełnienia, czegokolwiek. Nie zawsze to się, to jest wymierne, nie zawsze to się mierzy jakimś konkretnym rezultatem. W pracy jest rezultat, w nauce jest rezultat. W zabawie rezultatem jest radość.
No i może to, że pogodniej na świat patrzymy,
tak,
że jesteśmy bardziej tak, optymistyczni. Tak. Myślę, że ludzie... Tak. Też wolą przebywać z osobami, które są pogodne, tak, radosne, tak, uśmiechnięte.
Tak, dokładnie. I ta pogoda ducha, i ta radość, ona może wyniknąć z tej aktywności zabawowej. Tu niekoniecznie musi być jakiś konkretny efekt, konkretny rezultat, tak jak w pracy.
Czyli niekoniecznie trzeba iść na bal.
Tak, można się bawić bez, poza.
No właśnie, tak jak pani mówi, pani profesor, różne formy zabawy, w różny sposób możemy,
tak,
ale
tak,
warto, żeby jednak, no właśnie, pamiętać o tym.
Tak, o tym pamiętać i mi się wydaje, że ta ciekawość to dla mnie to...
A jak wzbudzić w sobie, jeżeli ktoś nie ma tego w sobie właśnie? Jak wzbudzić w sobie coś takiego?
No to jest takie pytanie, na które jednoznacznie nie można. Jeżeli ktoś się nie zastanawia nad tym, to można mu pomóc. Ktoś ze strony mógłby mu coś tam wytłumaczyć, coś spróbować mu przekazać. Ale jeżeli człowiek sam w sobie nie ma takiej potrzeby, zmusić go na siłę do zabawy jest trudne.
I takim smutasem ma być?
To powinno wychodzić od samego człowieka. To jest jego samoistne, taka wewnętrzna źródło energii, które jest w nim samym. Można go rozbudzić.
No dobrze, ale jeżeli to jest gdzieś tak głęboko zakopane, że ten ktoś nawet w ogóle nie ma pojęcia, że drzemie w nim.
Ja zawsze przyjmuję taką zasadę, nic na siłę. Nie można nikogo zmusić na siłę, siłą do bawienia się. Nie można nikogo zmusić na siłą do bycia radosnym. Czyli jeżeli człowiek sobie potrzebuje i nie potrafi, no to wtedy można mu pomóc. Wtedy w rozmowie, jakichś innych tam formach spotkań, można mu pomóc. Jeżeli natomiast nie odczuwa tej potrzeby, to nie sądzę, żeby to było konieczne, żeby to było potrzebne mu. Czyli jeżeli nie przeszkadza w niczym, jeżeli człowiek żyje i jego życie ułożone jest w taki sposób, że tam nie ma miejsca na zabawę, bo nie mówimy, że w każdym życiu musi być ileś tam procent zabawy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli on nie odczuwa tej potrzeby, no to nie uzdrawiamy nic na siłę.
No, ale może, tak jak powiedziałam, może w ogóle nie ma pojęcia, że można w taki, a nie inny sposób właśnie iść przez życie.
No tak, też można, ale może być i tak, to nie jest pytanie, na które musimy szukać odpowiedzi. Szukamy odpowiedzi, jeżeli człowiek cierpi, tak, jeżeli nie jest mu dobrze, jeżeli on próbuje, no tak przynajmniej та наука, которую сейчас займусь, она на то есть наставлена, чтобы психология могла людям помочь, а не уздоровить всех на силы, сделать всех одинаково, чтобы каждый щебавил, каждый был веселый, радостный. Она как бы начинала делать в моменте потребы. Если есть потреба, овшим, то тогда можно
делать. Я не говорю о чем-то таким, чтобы фальшивать свои чувства или эмоции, как есть мне смутно, udawać, że jest mi wesoło i odwrotnie. Ja akurat nie o tym mówię, ale mówię właśnie o czymś takim, że no czasami mam takie poczucie, że żyjemy tak właśnie jak tacy opakowani taką watą gdzieś wokół i pewnych rzeczy może nie dostrzegamy, nie widzimy, że można by jednak inaczej, że z innego poziomu spojrzeć.
No to ja bym tutaj wtedy wróciła do tego, o czym dzisiaj już wspominałam, do tego słowa autentyczność, czyli być w zgodzie ze sobą, tak? Być w zgodzie z tym, co jest twoje, co jest wewnątrz, co jest twoim całej tej bardzo złożonej, skomplikowanej strukturze własnego ja. I jeżeli człowiek zachowuje się w sposób autentyczny, inaczej powiedzieć można, naturalny, nienarzucony, to znaczy, że on jak gdyby idzie swoją ścieżką w życiu, a nie tą ścieżką, która została mu narzucona przez okoliczności, inne osoby i tak dalej. Ale może być i ta druga sytuacja też może wystąpić, kiedy człowiek jak gdyby wykonuje
automatycznie pewne rzeczy.
Nawet nie automatycznie, ale teraz takim modnym słowem stało się słowo projekt, a więc kiedy on realizuje obcy projekt. Ważne byłoby, żeby każdy w życiu realizował swój własny. I to jest taki stan, do którego można dążyć, który można wzmacniać. Realizacja swojego własnego projektu.
Swój własny projekt na życie, tak?
Własny projekt na życie, tak, tak. Bo każde życie, jeżeli w kategoriach projektu, no to każde życie jest pewnym projektem od do, tak?
A do to nie wiemy, od już wiemy.
Do nie wiemy.
Do niestety nie wiemy, no tak.
Bardzo dobrze, że nie wiemy.
Pewnie tak. Jesteśmy bardzo różni i to też trzeba uwzględniać. Czyli nic na siłę. Bawmy się, ale nie na siłę. No i nie dowiedzieliśmy się, jak to z tymi balami maskowymi, czy pani profesor twierdzi, że pewnie one są, a mnie się wydaje, że ich coraz mniej, że formy bardziej dyskotekowe chyba są teraz popularne, że mniej tych takich maskowych, przebieranych i tematycznych właśnie jakichś balów.
Ona nigdy nie przestanie istnieć, ta zabawa. Nigdy.
No i całe szczęście. No dobrze, obserwujmy się, bawmy się, tak. Ale bądźmy też empatyczni, nie zmuszajmy nikogo na siłę, tak, prawda?
Tak, nie zmuszajmy nikogo na siłę, nie zmuszajmy siebie też i próbujmy zachować tą, postępować według tej zasady ciekawości świata, bo on naprawdę jest wart, żeby jego poznać z różnych stron. Niekoniecznie mi chodzi o jakieś tam wyjazdy do krajów egzotycznych. Ta inność może być w naszej codzienności, inne spojrzenie, odkrywanie czegoś nowego.
No właśnie, bo często psycholodzy czy psychologowie też tak mówią, że właśnie nie trzeba gdzieś tam daleko jechać, można wokół swojego ogródeczka takie zaobserwować przysłowiowego. Prawda to?
Prawda to. No, nie każdy może mieć te możliwości ciągle podróżowania i zapoznania się z egzotycznymi kątami tego świata, ale odkryć nowość w codzienności to jest sztuka. To jest sztuka.
Odkryć nowość w codzienności. Proszę Państwa, mamy zadanie. Mamy telefon, proszę jeszcze odebrać na zakończenie. Odkryć nowość w codzienności. O, złote słowa, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Helena się kłania.
Witamy.
Słuchając tej przecudnej audycji, nasunęło mi się tylko jedno takie zdanie. Gdzie te prywatki? Przypomina mi się piękny kiedyś dzień nauczyciela, kiedy jako pani nauczycielka mogłam zatańczyć kankana i mogłam zaśpiewać, jak to, Sahary. A w tej chwili to człowiek się ogląda na prawo, na lewo i nie wie, co się stanie.
No właśnie, czyli ten... Bardzo dziękujemy pani Heleno za ten telefon. Czyli właśnie, czyli ten lęk przed oceną i opinią
jest, ale to...
To innym razem, pani profesor, o tym porozmawiamy. Poza 3 minuty, godzina 20. Tak. O, przepraszam, 21 oczywiście. O 21 będą... Tak jest, wiadomości o 21. Potem będą informacje sportowe, a potem na krótko jeszcze się spotkamy. Ale bardzo fajnie to pani powiedziała, pani profesor, też na zakończenie. Odkryć nowość w codzienności.
I tego nam życzę wszystkim. Zadanie, żeby nasza codzienność nie była smutna, nudna, ale żeby była nowa w każdej chwili naszego życia.
Tak jest. Profesor Tatiana Rundińska, dziękuję bardzo.